Cieszę się, że mogę tu być dzisiaj. Bardzo serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy są tutaj na nabożeństwie, ale też przez internet słuchają, dla wierzących od naszych braci i sióstr w Ruptawie. I ja mam nadzieję, że przez te kilka chwil, które spędzimy razem, Pan Bóg będzie do nas mówił, ubłogosławi nas, Słowo Boże nas dotknie, ale musimy pamiętać, że samo nic się nie wydarzy. Nasze życie to są wybory. Możemy być dzisiaj na tym nabożeństwie i właściwie je przespać, nawet nie zmrużywszy oka. Możemy być dzisiaj na tym nabożeństwie i myśleć, co będzie na obiad dzisiaj, a czemu to, a nie tamto, a co będzie jutro w pracy i o tej wypłacie, która wpłynie na konto niebawem i nie wiem, czemu tak mało. No i długo bym mógł wymieniać, o czym możemy myśleć. A w jednym psalmie jest napisane, obyśmy dziś głos Jego usłyszeli. Obyśmy, słowo obyśmy sugeruje, że nie wszyscy usłyszą. Życzę nam wszystkim, żebyśmy usłyszeli, żebyśmy dzisiaj nie byli zaliczeni do tych, którzy nie usłyszą. Zwracam uwagę na słowa pieśni, jak są śpiewane. Dobrze jest śpiewać świadomie, często śpiewamy bezwiednie. Bezwiednie, czyli wiecie, na czym to polega. Usta mówią, ale serce gdzieś tam w tym czasie błądzi, bo słowa znam na pamięć i łatwo mi się wyłączyć. Wiecie, ja naprawdę wiem, o czym mówię, bo ja sam mam z tym problem, nie? Jak przyjdą te pieśni, które dobrze znam, nawet niekoniecznie w złym kierunku, czasami w stronę słowa, które mam się dzielić, no ale kiedy są śpiewane pieśni, to mam śpiewać pieśni, mam wielbić swojego Boga. I w Królestwie Bożym wszystko przychodzi niełatwo. Biblia mówi, że czasy ostateczne to będą czasy trudne. My tych trudnych czasów doświadczamy dzisiaj. Śpiewaliśmy jako pierwszą pieśń, już jaśnieje, z daleka nam kraj. Tą pieśń niebawem trzeba będzie przerobić, bo będziemy śpiewać, już jaśnieje, z bardzo bliska nam kraj. Widzimy go oczami wiary. Ale jeżeli ten kraj jest blisko, to musimy pamiętać, że czasy ostateczne to czasy trudne. Wiecie, kiedy ja się nawracałem, wiele rzeczy było inaczej. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko było lepiej. Niektórzy ludzie żyją czymś, co nazywa się tak popularnie teologią sławnej przeszłości. Czyli kiedyś to było, a teraz wszystko jest do kitu. Oczywiście, że tak nie jest, nie? Ja wielu rzeczy dzisiaj w naszym zborze, w naszym chrześcijaństwie nie zamieniłbym na to, co było kiedyś. Ale były rzeczy kiedyś, które były lepsze niż dzisiaj. Na przykład jest taka tendencja do chrześcijańskiej turystyki. I oczywiście nie mówię, żeby nie odwiedzić innego zboru. No my też jesteśmy dzisiaj w innym zborze, nie? I z różnych powodów odwiedzamy inne zbory. Myśmy całkiem niedawno byli w Hrubieszowie i Zamościu jako zbór, czy nawet jako dwa zbory, żeby tam usłużyć. Natomiast ja mówię o takiej turystyce międzyzborowej, że ludzie jadą w tą niedzielę tu, w tą następną tam, w kolejną gdzieś. I właściwie na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć, no ale nie ma w tym nic szczególnie złego. No dzięki Bogu zawsze jest drugi rzut oka. I on mi sugeruje, że ja mam odpowiedzialność, nie tylko przywilej, ale też mam odpowiedzialność za swój zbór. Ja tak jak mam swoją rodzinę, często używam takiego przykładu do znudzenia. No mam nadzieję, że u was nie używałem jeszcze tego przykładu. Ale na przykład brat Tomek, który ze mną przyjechał, on mieszkał w bloku i nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić coś takiego, że idzie z pracy, narobił się bardzo, więc chce dobrze zjeść i teraz podchodzi pod w swojej klatce pod drzwi numer jeden, wącha, kiepski obiad. To idzie pod dwójkę, kiepski obiad. Idzie pod szóstkę, kiepski obiad. No i wchodzi tam, gdzie najlepszy. Śmiejecie się, nie? Bo wiecie, że on tak nie robi, nie? Ale ludzie w kościele tak robią. No dzisiaj jest gość w Palowicach, to hurra, wszyscy do Palowic, nie? Dzisiaj jest coś tam, to tam, pojutrze tam. Mam odpowiedzialność za swój własny zbór. O tym powinniśmy pamiętać. Jak jeszcze nawracałem, to ja wiedziałem, że ci wszyscy ludzie, którzy byli tydzień temu, będą za tydzień, będą za dwa tygodnie, będą za trzy tygodnie. I oczywiście, tak jak wspomniałem, ktoś tam miał służbę, ktoś tam coś tam, ktoś był chory, no ktoś pojechał na wczasy, to też się zdarza. Ale generalnie moje serce musi być w moim domu. Tak jak wiem, to w rodzinie i nie wracam. No, niedawno byliśmy w Katowicach, to wróciłem do swojego domu, a teraz w Radlinie to pojadę gdzie indziej. Nie, wrócę znowu do swojego domu. Muszę mieć swój dom i duchowo też muszę mieć swój dom. To są bardzo ważne rzeczy. Ale to tak jakby nie mój temat. Dzisiaj powiedziałem to tak przy okazji też, żebyśmy pamiętali o tym, że to są rzeczy ważne. Kiedyś Marian Biernacki wygłosił takie kazanie: kochaj swój zbór. Tym wstępem do tego chciałem was zachęcić, żebyście kochali swój zbór. Jeżeli Tomek idzie z pracy do domu i powąchał pod szóstką, że tam jest lepszy obiad niż u niego, no to może sobie pomyśleć, to jest moja odpowiedzialność, nie? To ja muszę zadbać, żeby w moim domu było najlepiej. To ja muszę zarobić, żeby w moim domu było na dobry obiad. To ja muszę się zatroszczyć, żeby w moim zborze dobrze szły pieśni. I oczywiście na pewne rzeczy nie mam wpływu. Jak nasz zbór powstawał, ten w Ruptawie, to nikt nie grał i nikt nie śpiewał w tym takim znaczeniu, że ładnie śpiewał, że mógł pociągnąć. Było nam ciężko w tym względzie. Ale nie poszliśmy z tego powodu do innego zboru, tylko zaczęliśmy się modlić o to, żeby miał kto grać. Jeżeli było mało kaznodziejów, to zaczęliśmy się modlić, żeby było więcej braci usługujących. Ale nie robię tak, że szwendam się po zborach tylko dlatego, że gdzieś tam są muzycy, gdzieś tam są mówcy, a gdzieś tam jeszcze ktoś pięknie deklamuje wiersze. Kochaj swój zbór. I wierzę, że też dzisiejsze słowo nas zachęci do tego, żebyśmy byli we właściwym miejscu i żebyśmy we właściwy sposób skorzystali z tego miejsca, bo dzisiaj będziemy czytać o ludziach, którzy wszyscy byli w jednym miejscu, ale nie wszyscy skorzystali, nie wszyscy dobrze skorzystali, nie wszyscy właściwie skorzystali. Będę czytał z 7 rozdziału Ewangelii Łukasza, od wiersza 36. Okej, może najpierw przeczytam ten tekst, a potem jeszcze spróbuję nas naprowadzić na to, co jest istotne w całym tym wydarzeniu. Tak naprawdę to jest cały splot wydarzeń. Może nam się to uda dzisiaj zobaczyć. I zaprosił go pewien faryzeusz, Łukasz, 7 rozdział od 36 wiersza. I zaprosił go pewien faryzeusz. A ty już zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego domu? Zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego życia? Już od tego wszystko się musi zacząć. To nie stanie się znowu bezwiednie. To się nie stanie tak jak no jest grat, no to nie mam wyjścia, muszę kulką w głowę dostać, nie? Tak Królestwo Boże nie działa. Królestwo Boże to są wybory. Jeżeli chcesz, żeby twoje duchowe życie się zaczęło i żebyś stał się uczestnikiem tych dobrych rzeczy, które wokół Chrystusa się dzieją, to najpierw musisz Chrystusa zaprosić do swojego życia. A niektórzy myślą, że można Chrystusa zaprosić do swojego życia, ale nie chcą Go zaprosić do swojego domu. Wiecie dlaczego? No bo do swojego życia, czyli do swojego serca, czyli na niedzielę rano, a potem do domu: Panie Jezu, wiesz, zajęty jestem, słucham za głośno, nie takiej muzyki. Nie wszystko, na co patrzę, to by ci się podobało. Ktoś mi ostatnio o czymś tłumaczył i mówi, ale tobie by się to nie podobało. Pytam się, skąd wie? Ale my gdzieś tam głęboko w sercu, to my wiemy, co Bogu się podoba, co się nie podoba. Jeżeli chcemy, żeby w naszym życiu się coś wydarzyło, zobaczymy ludzi, człowieka, kogoś, w kogo życiu coś się wydarzyło. Ale też zobaczymy, że można być obok, można być blisko i może się nic nie wydarzyć, można niczego nie doświadczyć. A więc wszystko zaczyna się od tego, że zapraszamy Pana Jezusa do, nie tylko do swojego serca, żeby nas zbawił, ale też do swojego domu. Jesteśmy z Nim, a On jest z nami w pracy. Wtedy, kiedy ktoś ci emocje podbije gdzieś tam do zenitu, a ty jesteś spokojny, bo Duch Święty mieszka w twoim sercu. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedł tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 100 tysięcy złotych, inny 1000 złotych. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich, ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I poczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Gdybyśmy popatrzyli na rozdział wcześniej, Pan Jezus idzie i naucza. Wiele razy czytamy o tym w Ewangeliach, że Jezus idzie i naucza. Ale wiele razy jest napisane, jak chodził, czyniąc dobrze. A w innym miejscu jest napisane, co Jezus czynił i nauczał. I my musimy zdać sobie sprawę z tego, że nauczanie bez czynienia jest właściwie w konsekwencji chybieniem celu. Bo wiedza nadyma, czyli powoduje, że człowiek jest nadęty, czyli pyszny, a Bóg pysznym się sprzeciwia, a więc sama wiedza w naszym życiu nie wystarczy. Dlatego o Panu Jezusie ciągle czytamy, jak chodził, czyniąc dobrze, co Jezus czynił i czego nauczał, i te rzeczy u Niego były bardzo ściśle przeplecione. I to jest pierwsza lekcja, o której się uczymy dzisiaj, że w naszym życiu nasza wiedza, a więc nauczanie kościelne, musi być przeplecione z naszym życiem. Jeżeli jest napisane, kto kłamie, czy no, kto kłamie, obojętnie, kto kradnie, niech kraść przestanie, kto kłamie też oczywiście, niech przestanie. I o wielu grzechach, czy o każdym jest napisane, że wtedy, kiedy słowo do nas dociera, my mamy z tego grzechu rezygnować, bo na nieba nie wejdzie nic nieczystego. I ten czas na ziemi jest nam dany po to, żebyśmy się oczyścili, bo do nieba nic nieczystego nie wejdzie. A więc szósty rozdział mówi nam o tym, jak Pan Jezus uczy, o różnych rzeczach. Mówi o tym, że mamy nie sądzić. Wiecie, jak wiele sądu jest w Kościele? Jak ludzie się osądzają po zborach? A ten taki, a ten siaki. A wiecie, to nasze osądzanie nie jest sprawiedliwe. W Biblii jest napisane, nie sądźcie z pozorów. Dlatego, że ja miałem taką przygodę, już nie chcę jej opowiadać, żeby nie przeciągać, ale ktoś coś zobaczył u mnie na podwórku i był taki zdegustowany, prawie zgorszony, a potem się dowiedział, że to coś, co było na tym podwórku, co zobaczył, nie ma nic wspólnego ze mną, ale to było na podwórku i on mnie ocenił po tym, co jest napisane, nie sądźcie z pozorów, bo pozory mylą. I Pan Jezus idzie, przemieszcza się, ludzie idą za nim, a on ciągle uczy. 3 lata chodzi i intensywnie uczy. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. Jak surowo osądzasz brata, będziesz surowo osądzony. Miłujcie swoich braci i sióstr, Boże, w Radlinie, bo to najlepsi ludzie na świecie. No Pan Jezus tak nie mówił. Pan Jezus mówi, znaczy nie, że to nie najlepsi ludzie. Pan Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół. Bo co to jest za sztuka miłować braci w zborze? Miłujcie nieprzyjaciół. Przyjaciół to miłują ludzie w świecie. To muzułmanie miłują przyjaciół, to ateiści miłują. A wy nauczcie się rzeczy niemożliwych, bo Królestwo Boże to jest ogrom rzeczy niemożliwych, które stają się możliwe. Wielu rzeczy Pan Jezus uczy, ale potem, kiedy dochodzimy do 7 rozdziału, Pan Jezus zaczyna czynić. Chodził, mówił i czynił. Chodził, mówił i czynił. I teraz Pan Jezus przychodzi do czynów, uzdrawia sługę setnika. Niektórzy mogą być zdziwieni, że sługę setnika uzdrowił, bo kiedyś przyszła Syrofenicjanka do Pana Jezusa i mówi, no mam do Ciebie wielką prośbę, moja chyba córeczka. Pan Jezus mówi, ale ja przyszedłem do owiec, które zginęły z domu Izraela. No ale tu setnika uzdrowił. Czyli w Bożym sercu jest miejsce dla każdego. I oczywiście tamtą kobietę Pan Jezus czegoś nauczył. Ale i tak dokonał cudu. Pokazał na przykładzie tamtej niewiasty niebywałą, nieprawdopodobną pokorę, którą naprawdę w życiu trudno spotkać. Idzie dalej, widzi pogrzeb, zmiłował się, zatrzymał się, współczuł. Ktoś kiedyś powiedział, że jego serce jest powodowane miłosierdziem. Ktoś inny powiedział, że Pan Jezus nie zrobił w życiu niczego, co nie było spowodowane współczuciem. Zawsze miał litość do człowieka. I kiedy zobaczył, że zmarł jedyny syn wdowy, ten, który miał być jej przyszłością, pomocą, emeryturą, to były inne czasy niż dzisiaj. Pan Jezus się użalił. Wskrzesił tego młodzieńca. Rzecz szybko zaczyna się rozchodzić. Pan Jezus, jak czyni coś niezwykłego, to mówi, ale zostaw to dla siebie. Nie rozgłaszaj, nie opowiadaj, nie mów innym. A ludzie idą i w tym swoim szczęściu opowiadają. Zobaczcie, co się wydarzyło. I tu jest napisane w jednym miejscu po tym wskrzeszeniu. Prorok wielki powstał wśród nas. Prorok wielki powstał wśród nas. Mówi się o tym, że pojawił się prorok, że przyszedł ktoś wielki, że przyszedł ktoś i robi coś, czego nie robiono od długich stuleci w tym narodzie. W tym czasie Jan siedzi w więzieniu. Siedzi i myśli, że czasami ludzie się zastanawiają, po co chorujemy? Po co zdarzyło się wierzącemu iść do więzienia? Czy Pan Bóg nie mógł zachować Jana Chrzciciela od więzienia? Wiecie, jakie zdanie miał Pan Jezus o Janie Chrzcicielu? No właśnie w tym rozdziale to jest napisane. To co Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, to jest nie do uwierzenia. Mówi, nie ma spośród tych, którzy z niewiast się rodzą, drugiego takiego jak Jan Chrzciciel. I ktoś by mógł szybko powiedzieć, Panie Jezu, to nie mogłeś się zatroszczyć? No właśnie wskrzesiłeś człowieka z martwych. To nie mogłeś się zatroszczyć, żeby ten największy z proroków nie musiał iść do więzienia? Czasami ludzie muszą iść do więzienia. Józef w Starym Testamencie poszedł do więzienia. To była część jego drogi. Wielu apostołów było w więzieniu. To była część ich drogi. Tam są ludzie, którym trzeba głosić Ewangelię. Idziesz do szpitala i się zastanawiasz, no to Pan Bóg, przecież my ciągle mówimy, że w Jego ranach i sieńcach jest dla nas uzdrowienie. Dlaczego mnie nie uzdrowił? Znam człowieka, który modlił się o wielu chorych i wielu chorych zostało uzdrowionych. On sam poszedł na operację. To co, Pan Bóg przestał być wszechmogący? Nie, Pan Bóg nie przestał być wszechmogący. Pan Bóg posyła Jana Chrzciciela do więzienia. Jan tego nie rozumie. Wiesz, patrzę na Jana i uczę się tego, że nie muszę wszystkiego w życiu rozumieć. Pewne rzeczy będą mi objawione, pewne rzeczy zrozumiem później. Niektóre zrozumiem dopiero w niebie. Ale Pan Bóg się nie pomylił. Pan Bóg niczego nie przeoczył. Boże myśli o nas to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. To Panie Jezu, czemu ten Jan Chrzciciel przeżywa niedolę? No my idziemy czasami doliną cienia śmierci. Wiecie, po co Jan ma te swoje dylematy? Bo on ma swoje dylematy. Wiecie, nam się wydaje, że ci wielcy to nie mają swoich dylematów. Mają ich więcej niż ci mali. Dlatego, że robią więcej, widzą więcej, słyszą więcej. Mają więcej dylematów. Jan Chrzciciel miał swoje dylematy. I Eliasz miał swoje dylematy. Mówi, Panie Boże, proszę Cię, zabierz mnie z tego świata. Ja tu niczego nie rozumiem, nie potrafię. Nie jestem nic lepszy niż moi ojcowie. Już nie widzę dla siebie przyszłości, ani służby, ani niczego. Takie chwile mogą przyjść w naszym życiu. I w życiu Jana przyszły. Wysyła swoich przyjaciół, swoich uczniów. Idźcie, zapytajcie Jezusa. Tak naprawdę Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy kogoś innego oczekiwać? I wtedy Pan Jezus, adrenalina mu się podniosła i mówi, Jan, jeżeli Ty jesteś taki Boży sługa, to ja z Tobą już nic wspólnego nie chcę mieć. Nie. Pan Bóg nas rozumie. Nikt Cię nie rozumie lepiej niż Pan Bóg. W Biblii jest napisane, że jeżeli On przeszedł przez cierpienia i próby, to może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jan przechodzi przez próbę. Jan jest w więzieniu i on sobie bardziej może wyobrażał, że powtórzy się w jego życiu Góra Karmel, ale nie te słabości, które też Eliasz miał. I on teraz siedzi w więzieniu, zadaje sobie pytania. Możesz mieć pytania do Boga. Jan je miał. Jan, który wcześniej mówił, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czyli nie miał wątpliwości, kto jest barankiem Bożym, nie? Pan Jezus idzie, a Jan mówi, nie jestem godzien, że myka u jego sandałów zawiązać. Wie, z kim ma do czynienia. A teraz siedzi w więzieniu i sobie myśli, czy wszystko dobrze zrozumiałem? Posyła uczniów, A Pan Jezus mówi, chromi chodzą, ślepi widzą, umarli zostają wskrzeszeni, a ubogim głoszona jest Ewangelia. Co potrzebuje Jan więcej? Nic nie potrzebuje. On już wszystko wie. Wiecie, czasami, kiedy jesteśmy w tym ciemnym tunelu, jeżeli idziesz miejscem, które Psalm 23 nazywa Doliną Cienia Śmierci, możesz mieć moment zawahania. Pan Bóg cię nie przestaje kochać. Możesz mieć pytanie. Pan Bóg nie przestaje cię kochać, dlatego że przeszedł przez cierpienia i próby. On rozumie twoje życie, On rozumie twoje zmagania, On rozumie twoje pytania, które dzisiaj dla ciebie są bez odpowiedzi. Ale kiedy Jan to usłyszał, wszystko stało się jasne. Tak jak w ciemnym pokoju ktoś zapali światło. Nagle wszystko jest jasne. Dla Jana już jest wszystko jasne. Jemu już jest obojętne, czy go wypuszczą, czy go zepną. Jemu już jest wszystko obojętne. On wie, że się nie pomylił. On wie, że ten, któremu torował drogę, to jest Mesjasz. I on teraz spokojnie może odejść. Jan, przecież jesteś młody, po co odchodzi? Nie ma znaczenia. Idę do domu i czy wcześniej, czy później. Jan nie boi się śmierci. Jan nie boi się przyszłości. On tylko chciał się upewnić, że Mesjasz, którego zapowiedział, to jest Mesjasz. I mamy Szymona, którego historię dzisiaj przeczytaliśmy. On patrzy na to wszystko. On słucha nauczania Pana Jezusa. Ale słyszy wszystko, co mówią inni faryzeusze. I ci inni faryzeusze to mówią cokolwiek, na przykład, a czy z Nazaretu może być coś dobrego? Mówią, a Mesjasz musi być inny, a musi przyjść wcześniej, później, siak, owak. Wszyscy się wymądrzają. A Szymon nie zadawała się tym, co inni mówią. On chce wiedzieć. To dobrze, jeżeli chcesz wiedzieć. Dobrze, jeżeli zadajesz pytania. Dobrze, jeżeli się zastanawiasz. Wiecie, dzisiaj ludzie słuchają w internecie, czego się da. Niektórzy się nie zastanawiają. A potem się dowiadujesz, że ta siostra, która tyle lat z tobą do zboru chodziła, chodzi do adwentystów. Musimy uważać na to, czego słuchamy. I Szymon chce wiedzieć. Ludzie mówią, prorok wielki powstał wśród nas. Lęk ogarnął wszystkich ludzi. Nikt tak nie przemawiał, jak ten przemawia. Wiele razy o Panu Jezusie mówili. Nikt tak nie mówił, jak ten mówi. On mówi, to ma ręce i nogi, to do nas dociera, nas przekonuje, ale w tym objawia się duch i moc. To jest nauczanie, ale namaszczone. Mam pytanie do was, tak przy okazji tu wszystkich z Radlina. Modlicie się przed każdą niedzielą o namaszczenie dla kaznodziei, który głosi? To jest bardzo ważne. Wiecie, nienamaszczone słowo nie wnosi zbyt wiele do życia ludzi. Dlatego, kiedy Pan Jezus głosił, to rzeczy się działy. A faryzeuszy było mnóstwo, saduceuszy było mnóstwo. Oni mówili, ale rzeczy się nie działy. A Pan Jezus przyszedł, to co ludzi ujęło, że kiedy Pan Jezus mówił, to rzeczy się działy. Wiecie, jeżeli my chcemy, żeby coś się działo przez udział naszego zboru, to ten, który tu staje w każdą niedzielę, musi mówić z Ducha Świętego. Musi głosić słowo, które jest namaszczone. A namaszczone słowo to jest to, które jest z Ducha Świętego. Kaznodzieja siedzi w domu, zanim się z wami podzieli, to on siedzi w domu i modli się i czyta, i modli się i czyta i zadaje pytanie, Panie Jezu, gdybyś to Ty w tą niedzielę stanął za kazalnicą, co byś powiedział? I powinien tu stanąć wtedy, kiedy jest przekonany o tym, że Pan Jezus w tą niedzielę powiedziałby to samo. Musi być namaszczone słowo zwiastowane, nie wiedza o Biblii, namaszczone słowo przez Ducha Świętego. jeżeli chcemy, żeby rzeczy się działy. Prorok wielki powstał. Jeżeli to jest wielki prorok, to ja chcę się z nim spotkać. Ja chcę go skonfrontować z naszym nauczaniem. Ja chcę go skonfrontować z tym, co mam w umyśle, w tym, co głoszą moi bracia, współbracia faryzeusze. Bo te rzeczy czasami się różnią. Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano, ale ja wam mówię, i mówił inne rzeczy, niż oni mieli zakodowane w swoich umysłach. Szymon chce wiedzieć, gdzie jest prawda. Zaprasza go do domu. Ta historia jest dla nas dziwna. Ludzie zadają sobie pytanie, skąd ta kobieta się tam wzięła? No, możecie sobie wyobrazić, że Krystian mówi, no to zapraszam cię do mnie na kolację, ja przyjmuję to zaproszenie, siadamy, żeby tam zjeść razem i porozmawiać. I dowiaduje się o tym jakaś lokalna prostytutka i ona tam przychodzi? Dla ludzi ta historia jest dziwna. Jak mogło się to wydarzyć? Przecież tak to nie działa, nie? I dlatego my musimy wiedzieć, co się wydarzyło, co to było za spotkanie, że ona tam się znalazła, że Szymon nie powiedział, wypadł mi stąd. No bo tak sobie wyobraź, że tak Krystian by zrobił, gdyby ktoś taki... No bo skoro nie zaproszona na taką ważną debatę... Wiecie, co tak naprawdę się tam działo? Szymon zaprosił Pana Jezusa na debatę teologiczną. Takie rzeczy się działy wtedy. Jeżeli były jakieś niejasności, jeżeli ludzie w tak zwanych kuluarach tam sobie porozmawiali, ten mówi tak, i mówi, jak to, ty faryzeusz, ja faryzeusz, i my jesteśmy różnego zdania, musimy porozmawiać na ten temat. I czasami robiło się takie, to były spotkania otwarte, dlatego ta kobieta tam weszła, dlatego jej nikt nie wyrzucił. Dlatego ona tam może być cały czas. Wiecie, kiedy czytamy tą historię, to mamy wrażenie, że tam jest Pan Jezus, Szymon i ta kobieta. No to jest nieprawda, bo kiedy kończy się ta historia, w 49 wierszu jest mowa o współbiesiadnikach. Gdzie wtedy wiele rzeczy załatwiało się przy jedzeniu. I ta debata teologiczna, to był taki zwyczaj wtedy, że robiło się taki posiłek dla wszystkich, ale tym zasadniczym celem była ta debata teologiczna. A wiecie, jak brzmiało pytanie? Wiecie, jak brzmiało pytanie? No już sobie to powiedzieliśmy dzisiaj 2 albo 3 razy. Czy ten jest naprawdę prorokiem? To jest przedmiot dzisiejszej debaty. I tak jak sobie to Szymon wyobrażał, siedzą ludzie, przysłuchują się. I teraz jest 2 rozmówców. Bartosz Sokół i ateista z drugiej strony. Oglądaliście takie debaty publiczne. Jest taki człowiek, młodzież go zna raczej, Bartosz Sokół. I on lubi takie debaty teologiczne z niewierzącymi. Wykazuje, że Biblia jest prawdą. Oni zebrali się na debatę i tematem tej debaty było, czy Jezus jest prorokiem. No bo ci wszyscy, którzy widzieli sługę setnika uzdrowionego, młodzieńca z Nain, wskrzeszonego z martwych, przełom w życiu Jana Chrzciciela i wiele innych rzeczy wtedy się wydarzyło. Czytamy tę historię, mamy wrażenie, że do tej debaty w ogóle nie dochodzi. Zaczyna się rzecz dziwna. Oni siedzą i jedzą. To nie jest tak, że oni wpadli i 30 sekund po tym, jak się spotkali, to już pierwsze pytanie. Czy Jezus jest prorokiem? Nie. To było wszystko tak fajnie. Usiedli. Zaczęli jeść. Cieszyli się tymi pysznymi posiłkami. Były fajne i było ich mnóstwo. Pan Jezus czeka. Pan Jezus nigdy nie był porywczy. Pan Jezus nigdy nie robił niczego nagle. Pan Jezus nigdy nie robił niczego w pośpiechu. Pan Jezus bierze kawałek po kawałku, je, popija, patrzy w oczy faryzeusza i czeka. Od czego faryzeusz zacznie? Jakie ma pytania? Jakie ma dylematy? I w tym czasie weszła ta niewiasta. Tu jest napisane, że podeszła z tyłu. Wiecie, dlaczego z tyłu podeszła? Bo do nas by podchodziła z przodu, nie? Ale podeszła z tyłu, bo oni przy tym stole tak na pół leżą. To jest taki niski stół. I Pan Jezus ma... Często mieli łokieć oparty i tak sobie brali kawałek po kawałku, a jego nogi były z tyłu. I do tych nóg podchodzi niewiasta. Ja nie wiem, czy Pan Jezus popatrzył, nie miał zresztą takiej potrzeby, ale ona płacze. Ona płacze. Mieliście już taki czas, żeby zapłakać nad swoim życiem? Pamiętam ten dzień, kiedy się nawracałem i płakałem jak bór. Byłem jeszcze wtedy bardzo młody, ale miałem taką świadomość grzechu, i ona przychodzi z Ducha Świętego. I płakałem jak bór, ale łzy ciekły. I tam, na tym nabożeństwie wszyscy wiedzieli, że to jest dzień mojego nowozrodzenia, że wtedy się nawrócę. Ale tu przychodzi kobieta, ona płacze. Jej łzy spadają na stopy Pana Jezusa. Swoimi własnymi włosami wyciera te stopy. A Szymon już ma odpowiedź na swoje pytanie. On zrobił debatę teologiczną. Wielu ludzi przyszło tej debaty słuchać. Ale on już ma odpowiedź. Jeszcze nie padło żadne pytanie, ale Szymon już ma odpowiedź. Ten nie jest prorokiem. Bo gdyby był prorokiem, to wiedziałby, kim i jaka jest ta niewiasta, bo to tu jest napisane grzesznica. A wiecie, kto jest, o kim Biblia mówi grzesznica albo jawno grzesznica, zawsze dotyczy prostytutek. I wszyscy wiedzieli, że to jest lokalna nierządnica. I Szymon myśli, jak on może pozwolić na to, że ta kobieta go dotyka. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta. Ale ten jest prorokiem. On zna każdą myśl, każde niezadane pytanie Szymona i twoje. I ma na nie odpowiedź. Szymonie, a Szymon jeszcze nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. Szymon nie ma pojęcia o tym, że Pan Jezus słyszy jego myśli, słyszy jego pytania. Szymonie, zadam ci pytanie. Proszę, mistrzu, nauczycielu, to jest twój czas. Po to cię zaprosiłem. Mów, mów. Pan Jezus nie odnosi się do tej kobiety. Pan Jezus nie odnosi się w pierwszym rzędzie do tego, co się dzieje. Mój Szymonie, był człowiek, który pożyczył ludziom pieniądze. Jednemu 100 tysięcy złotych, a drugiemu 1000 złotych. A potem się okazało, że ani jeden, ani drugi nie masz czego oddać. I on powiedział, macie prezent ode mnie. Zum Geburtstag. Kto go będzie bardziej miłował? Czy ten, któremu darował 1000? Czy ten, któremu darował 100 tysięcy? Mistrz, to jest oczywiste. Ten, któremu dużo darował. Teraz Pan Jezus przechodzi do sedna sprawy. Mówi, widziałeś tą kobietę? Przyszedłem do twojego domu. Nie dałeś mi wody, żebym umył swoje... Wiecie, taki zwyczaj był wtedy. Jeżeli my wiemy o tym, że temperatury w Izraelu potrafią sięgać 30, 40 i więcej stopni. Chodzi się w sandałach po piasku. Chodziło się wtedy pieszo głównie. Jeżeli przejdziesz ileś kilometrów, twoje nogi są tak zmęczone, że każdy gospodarz, który cię zaprosił, jeżeli był bogaty, to wysłał ostatniego ze swoich sług i zanim wszedłeś do jego mieszkania, to ten sługa obmył twoje stopy. I to była taka ulga. Tak jak stoisz w tym żarze, który leje się z nieba i nagle wchodzisz do klimatyzowanego samochodu. I wtedy, kiedy takiemu gościowi umyło się stopy, no to on już był w siódmym niebie. Taka ulga. Czuł się zupełnie inaczej. I to należało do gościnności. Jeżeli nie miał sług, to przynosił wodę i gość mył sobie nogi sam, ale dalej doświadczał tej samej ulgi w tej wysokiej temperaturze. Nie dałeś mi wody, żebym umył swoje nogi. Nie pocałowałeś mnie. Wiecie, za parę lat to już ten tekst w Biblii chyba będą chcieli zmienić, no bo to no dzisiaj jest... odchodzi się od tego. Znowu, kiedy ja się nawracałem, jako dziecko obserwowałem wszystkich ludzi, którzy wchodzili do zboru, a to był raczej większy zbór. Wszyscy bracia witali się z wszystkimi braćmi. 3 razy niedźwiedzia, a siostry 1 raz szczupaka. Ale wszyscy się całowali. Znaczy, rozumiecie, to było takie... Ale była pewna bliskość w tym. Chrześcijanie wiedzieli, że są rodziną. To nie byli sobie ludzie obcy, że tam tylko z daleka dzień dobry. Ale oni przez tą fizyczną bliskość dawali światu do zrozumienia, że my jesteśmy rodziną. My jesteśmy bracia i siostry w Chrystusie. A potem ktoś wymyślił, że to jest niehigieniczne. Pan Jezus mówi: nie pocałowałeś mnie. Ja się pytam, czy ten, który jest twórcą wszechświata, ten, który stworzył człowieka, ten, który stworzył ciebie i mnie, tu promuje jakieś rzeczy, które mają nas zabić? Które niosą jakieś niebezpieczeństwo ze sobą? Dzisiaj świat to chce wyeliminować. Wiecie, po tym jak nawróciłem się i wzrastałem w zborze, właściwie w różnych, bo się przeprowadzałem kilka razy, przyszedł taki czas, że już ludzie sobie ręce podawali. A całkiem niedawno zaczęto nas przyzwyczajać do tego, że nie wolno sobie rąk podawać. To jest niehigieniczne. Już nie tylko całowanie się jest niehigieniczne. Już podanie sobie ręki jest niehigieniczne. Weźmiesz bakterię i ona cię zabije. Żółwika najlepiej. Piąteczkę już nie, bo to jest za dużo. Żółwika. No a w wielu miejscach to już tylko łokieć, bo on ma 4 szmaty, tamten ma 4 szmaty, to już ta zaraza nie przejdzie w ogóle. Wiecie, nie chodzi mi teraz o to, żeby wydrwić coś, co jest w dzisiejszym świecie. Ja chcę pokazać, że przez wieki chrześcijaństwo w różnych sferach odeszło od tego, czym było. Nie ma gościnności. Ludzie się nie zapraszają. Jak przyjedziesz do kogoś, a nie zadzwonisz, jesteś traktowany jak trędowaty. To coś, ta bliskość, to bycie rodziną, co było kiedyś, na naszych oczach przestaje istnieć. Wiecie, Pan Jezus mówi do faryzeusza: nie pocałowałeś mnie. Mogłeś to zrobić. A ta niewiasta, odkąd weszła, ona nie przestaje całować moich nóg. Ona łzami moje nogi umyła, włosami powycierała, całuje, a potem jeszcze wzięła kosztowny balsam powiedziała niewerbalnie: Panie Jezu, jesteś najcenniejszy w moim życiu. Ten balsam był utrzymany na szczególną okazję i teraz jest ta szczególna okazja. Mogę namaścić nogi mojego Zbawiciela. Wiecie, ona jeszcze nie potrafi tego tak ponazywać. Ona jeszcze nie wie, że to jest jej Zbawiciel. Ale ona już wie, że tego życia starego to ma po dziurki w nosie i jeszcze więcej. Ona już chce zmiany w swoim życiu. Wiecie, ona nie poszła słuchać debaty teologicznej. Tak, inni po to przyszli, ale ona poszła, bo ktoś jej powiedział, że tam będzie Mesjasz. Bracia i siostry, jak często my innym mówimy, gdzie mogą spotkać Mesjasza. Gdyby ktoś tej kobiecie nie powiedział, gdyby ona wtedy z Chrystusem się nie spotkała, nie byłoby tej szczerej, głębokiej pokuty. Ona płacze, a każda łza jest za jeden grzech. A że tych grzechów było mnóstwo, to jest mnóstwo łez. Było wiele miłości po tej pokucie w jej sercu. Ona najpierw głęboko pokutuje, a potem swoją miłość wyraża, kiedy już rozumie, jeszcze tego nie potrafi nazwać, ale kiedy rozumie, że to jest jej Zbawiciel, że w jej życiu coś się wydarzyło, to ona tego Zbawiciela chce tylko całować, całować, całować. Ona chce być blisko i ona już nigdy nie chce odejść. A potem, kiedy jako ukoronowanie tego wszystkiego nałożyło balsam na jego stopy, Pan Jezus mówi do Szymona: zobacz, niczego z tych rzeczy nie zrobiłeś. Szymon chciał mieć wiedzę rzetelną, chciał debatę teologiczną przeprowadzić, chciał umieć powiedzieć na kolejnym spotkaniu: to jest Mesjasz? Czy prorok, w tym przypadku o proroka, to jest prorok albo to nie jest prorok. Tyle chciał wiedzieć po tej debacie. I wiecie, tak naprawdę w jego sercu nic się nie wydarzyło. On może już się przekonał rzeczywiście, że to jest prorok, ale jego serce pozostało w tym samym miejscu. A ta niewiasta? Wiecie, jej serce było w złym miejscu. Serce Szymona, moglibyśmy powiedzieć, było w dobrym miejscu. Było przy Bogu. On całe życie zajmuje się Bogiem. To jest faryzeusz. Wiecie, my mamy trochę zjechane na tym punkcie, bo my czytamy faryzeusz i celnik, czyli faryzeusz zły, celnik dobry. No tak to nie jest. To celnik jest zły, to celnik jest złodziej, a faryzeusz to jest człowiek, który ciągle mówi o Bogu, myśli o Bogu, czyta o Bogu. I oczywiście, jeżeli zostanie tylko na byciu religijnym człowiekiem, no to nie wystarczy. Ale w tej historii mamy Szymona, który całe życie uczy się o Bogu, myśli o Bogu, rozmawia o Bogu i mamy grzesznicę, która przed każdym grzechem modli się: Panie Boże, mam nadzieję, że Ciebie nie ma tak naprawdę, bo idę grzeszyć po raz kolejny i wolę, żeby Ciebie nie było, nie? Miała już dosyć grzechu. Wiecie, kiedy się nawracałem, ja nie wiem, jak to się stało, bo byłem jeszcze młody, ale to brzemię grzechu na mnie tak ciążyło. Chcę Ci powiedzieć, przyjacielu, dzisiaj, wiem, że wielu ludzi będzie słuchać tego kazania, jeżeli grzech zaczyna Ci ciążyć, musisz zrobić to, co zrobiła ta niewiasta. Wcale nie trzeba być cudzołożnikiem. Każdy grzesznik potrzebuje pokuty. Każdy z nas musi się zatrzymać w tym swoim grzesznym życiu i powiedzieć: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I jeżeli zapłaczesz przed Nim, powiesz: zmiłuj się nade mną, On się zmiłuje. Wiesz, jeżeli masz roszczenia, jeżeli masz oczekiwania, bo Szymon to jest człowiek, który ma oczekiwania, on ma plany, on coś chce zrealizować, najlepiej gdyby jego wizja się zrealizowała, Ale ona nie ma oczekiwań. Ona ma wielki ciężar w swoim sercu. Grzech doskwiera już jej tak bardzo, że ona już nie ma pomysłu, żeby z tym grzechem dalej chodzić. Mówi: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wiecie, my nie słyszymy, jak ta kobieta się modli, ale my widzimy, jak ta kobieta się modli. Ja całkiem niedawno takie kazanie powiedziałem: Boże oczy skierowane na modlitwę. My częściej myślimy, że Boże uszy są skierowane na modlitwę. Wiecie, Boże oczy są skierowane na modlitwę. Bóg patrzy, jak się modlisz. Bóg patrzy, gdzie jest twoje serce, jak się modlisz. Zanim cię wysłucha, zanim da odpowiedź, to On chce widzieć to, co Pan Jezus zobaczył w sercu tej niewiasty. I Pan Jezus nie ma problemu z tym, że ona go dotyka. Wiecie, gdybym ja był u Krystiana w domu i przyszłaby tam ta kobieta i zaczęła mnie dotykać, to bym się od razu zjeżył, nie? Ale Pan Jezus wie, że go nie dotyka nierządnica. Pan Jezus wie, że dotyka go pokutujący grzesznik. Dla niego to już nie jest cudzołożnica. To jest pokutujący grzesznik i ile by tych grzechów nie było, jakie by te grzechy nie były, choćby były jak szkarłat czerwone, jak śnieg zbieleją. Tego uczy Pan Jezus. I tego doświadczyła ta niewiasta. I tego my potrzebujemy doświadczyć. Ale doświadczymy tego, kiedy przyjdą szczere, prawdziwe łzy do naszego życia. Wiecie, dlaczego Kościół jest dzisiaj w tym miejscu, w którym jest? Kościół od dawna nie płacze. Kiedyś widziałem wielu ludzi, którzy kiedy słyszeli głoszone słowo, to płakali. Dzisiaj tak wiele impulsów przychodzi do naszego życia, że żeby tą skorupę, która otacza nasze serce, stopić, to musi przyjść trzęsienie ziemi. Kiedy założyciel Armii Zbawienia spotkał się ze swoimi ludźmi i oni mówili: jest ciężko, nic się nie dzieje, to powiedział: spróbujcie łez. Wiecie, myślę, że oprócz wielu rzeczy, do których musimy wrócić jako Kościół, w tym do tego, żeby zacząć chodzić do swoich zborów, to musimy zacząć płakać. Musimy zacząć płakać nad swoimi grzechami. Wiecie, wielu ludzi w kościołach żyje w grzechu. Wielu ludzi notorycznie opuszcza społeczne zgromadzenia. Jest napisane: nie zabijaj, jest napisane: nie opuszczaj społecznych zgromadzeń. Pytam cię, to jedno nie i to drugie nie czym się od siebie różnią? Że tamto jest dla nas przykazaniem, a to nie jest dla nas przykazaniem. Do wielu rzeczy musi wrócić dzisiejszy Kościół. Wychowałem się w rodzinie wierzącej, w jakimś zborze, które było na tyle dobre, że się tam nawróciłem. Ale przez całe lata słyszałem o tym, że no dzisiejszy Kościół to nie musi pościć, że to już tam w Starym Testamencie napisane, że ten post miły Panu to jest, jak się rozwiązuje te nieprawne więzy. Ale ja się pytam, jak się to rozwiązuje? No właśnie przez post i modlitwę. A w wielu zborach głosi się, że post to jest jakaś relikwia z przeszłości. I wiele rzeczy, do których Kościół musi wrócić. Wiecie, kiedy w Wielkiej Brytanii zaczęło się dziać naprawdę źle, a przez lata w tym kraju działo się dobrze. Wielka Brytania przez lata wysyłała na świat więcej misjonarzy niż cała Wielka Północna Ameryka. Spróbujcie sobie porównać ten kontynent z tym państwem. Wielka Brytania wysyłała wtedy więcej misjonarzy na świat niż cała Północna Ameryka. Ale potem ci, którzy pamiętali przebudzenia, to poumierali. Ludzie w pracy słyszą ciągle liberalne rzeczy. I potem zaczęło się dziać coraz gorzej. Coraz mniej wysyłali misjonarzy. Pamiętam, kiedyś przyjechał człowiek z Wielkiej Brytanii do Polski i powiedział: jako Brytyjczycy doszliśmy do wniosku, że musimy wrócić do Biblii. I powstała nawet taka audycja radiowa, która się nazywa Back to the Bible, czyli powrót do Biblii. Dzisiejszy Kościół musi wrócić do Biblii. Musi wrócić do szczerej pokuty. Musi wrócić do systematycznego czytania Pisma Świętego. Wiecie, jak jak nikłą wiedzę niektórzy wierzący mają z Biblii, to się w głowie nie mieści. Mamy dzisiaj czas na wszystko, ale wieczorem, kiedy już trzeba iść spać, jesteśmy zmęczeni, patrzymy, wszystko w oczach się mieni, nic tam nie widzę i tak z tego nic nie będę wiedział, zamykam Biblię i idę spać. W tej historii tak naprawdę było wielu ludzi. Tam było wielu współbiesiadników. Ja nie wiem, co oni zrozumieli. Ja nie wiem, co oni przeżyli. Ja nie wiem w konsekwencji, na ile pomogła albo nie pomogła Szymonowi ta historia. Ale jedną rzecz wiem na pewno, że dla tej kobiety to był przełom w jej życiu. Kochani, życzę nam dzisiaj prawdziwego przełomu w naszym życiu. Kończy się ta historia tak. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Widzicie, to samo słowo, gdybyśmy poszli kilka rozdziałów dalej. Tam jest mowa o 10 trędowatych, którzy zostali oczyszczeni z trądu. Jeden z nich powrócił, żeby podziękować Panu Jezusowi. I Pan Jezus pyta, a gdzie z 9? Czy nikt się nie znalazł, żeby przyszedł i oddać chwałę Bogu? Tylko ten jeden. I zwraca się teraz do tego oczyszczonego z trądu. Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Ja to czytam i nie wierzę. No a co, tamtych nie uzdrowiła? No Pan Jezus do tego mówi, dlatego że wróciłeś, wiara twoja cię uzdrowiła, a tamtych nie uzdrowiła? No przecież wszyscy zostali, 10. Pan Jezus wyraźnie mówi, czy nie 10 zostało oczyszczonych? No to jak? Tamci zostali oczyszczeni z trądu. Ale ten jeden został uzdrowiony w całej pełni w swoim życiu. I tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na to słowo z tego jednego z 10 trędowatych i to, co dzisiaj Pan Jezus mówi do tej kobiety, to jest użyte to samo słowo. A więc została uzdrowiona i zbawiona. I tamten został uzdrowiony i zbawiony. Czyli kompleksowo Pan Jezus zmienił życie tych ludzi. A inni doświadczali wiedzy, kogoś ciekawość została zaspokojona, ktoś tam się cieszył, bo w rodzinie ktoś został uzdrowiony. Ale to, co przeżyła dzisiaj ta niewiasta, to był przełom w jej życiu na całą doczesność i na całą wieczność. I ja życzę nam wszystkim, dzisiejszemu Kościołowi i zborowi w Radlinie, żeby ludzie teraz nawracali się tak, jak nawróciła się ta kobieta. Obojętnie, kim byli w przeszłości, ale żeby cały ich duch i dusza i ciało, czyli cały człowiek, tak jak ta niewiasta, żeby był przemieniony dla Bożej chwały. Niech Pan Bóg was błogosławi. Niech da wam takich nawróceń. Niech nas wierzących pobudzi do tego, żeby modlić się, żeby czytać Pismo Święte, żeby nie opuszczać społecznych zgromadzeń, żeby mieć troskę o innych ludzi, żeby zaprosić Pana Jezusa nie tylko do swojego serca, ale też do swojego domu. A zanim go tam zaprosimy, to wam gwarantuję, że wyczyścimy nasze komputery, telefony, może trzeba będzie jakieś gazety wyrzucić, ja nie wiem co, ale wtedy, kiedy zaprosimy Pana Jezusa do swojego serca i do swojego domu, to doświadczymy chrześcijaństwa, o jakim wiele zborów już dawno zapomniało. Życzę wam tego z całego serca, życzę sobie tego z całego serca. Niech Pan Bóg was błogosławi, strzeże, niech rozjaśni swoje oblicze nad wami, niech wam da swój niebiański pokój i niech wam miłości będzie. Amen. Amen.